Żyj zdrowo. Audycja o profilaktyce uzależnień realizowana we współpracy z gminą Łomża.
Marzena Wasilewska, pedagog w szkole podstawowej w Konarzycach, jest naszym dzisiejszym gościem w audycji Żyj Zdrowo. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Hejt, pani pedagog, coraz częściej obecny wśród młodego pokolenia. Jak moglibyśmy to zdefiniować?
Hejt, takie pierwsze skojarzenia to myślimy o mowie nienawiści. To tak trochę też z języka angielskiego. Są to działania, które są przejawem złości, agresji i mają na celu sprawienie bólu drugiej osobie.
To tak smutno brzmi.
Tak smutno, no niestety. W tym naszym kolorowym, pięknym świecie niestety pojawiają się takie smutne rzeczy. Świat takich obraźliwych komentarzy jest to przestrzeń, w której poruszają się zarówno dorośli, ale niestety również nastolatki, jak również i dzieci.
Kogo ten hejt dotyka najczęściej?
Kogo najczęściej? Myślę, że wszystkich dotyka nas dookoła. Tak jak wspomniałam, nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci spotykają się również z różnymi przejawami. No i nastolatkowi ze względu na naszą rozwiniętą technikę, tak, że mają telefony, internet i tak dalej i z tą łatwością spotykają się na co dzień, żeby sobie po prostu przekazywać różne obraźliwe słowa.
Właśnie, bo ten hejt może być obecny w takim świecie rzeczywistym, ale także w tym wirtualnym.
Dokładnie. Myślę, że na ten, o którym pani wspomniała, w którym spotykamy się w szkole, który dzieci słyszą na przerwach, na korytarzu, szybciej reagujemy, natomiast ten taki ukryty internetowy pojawia się oczywiście, myślę, że nawet częściej. No i reagujemy my, czy rodzice, dopiero po jakimś czasie, kiedy rzeczywiście są widoczne jakieś oznaki w zachowaniu dziecka.
Ten hejt może być niewidoczny?
No tak, oczywiście, bo oczernianie, czy poniżanie, wyśmiewanie przy pomocy właśnie komunikatorów, tak, telefonów komórkowych, no to rzeczywiście nie od razu go widać, tak. Po jakimś czasie zauważamy, że coś się z dzieckiem dzieje, bo nie zawsze też dziecko informuje nas i mówi. Czasem jest tak w trakcie rozmów, że dziecko mówi, że chciało sobie samo poradzić z tym hejtem. I dopiero po jakimś czasie, kiedy rodzic zauważy, że coś się dzieje, czy na przykład my widzimy w szkole, na korytarzu, czy na lekcji, zgłaszają nauczyciele, no to wtedy interweniujemy i rozmawiamy. No i wtedy wychodzi, że rzeczywiście dziecko dostawało jakieś komentarze obraźliwe, które powodowały właśnie ten smutek.
Chyba z tym hejtem niełatwo poradzić sobie samemu.
No nie, niestety nie. Chociaż tak jak wspomniałam, dzieci na początku uważają, że same sobie poradzą, gdzieś on zniknie. Natomiast tak w dłuższej perspektywie potrzebna jest pomoc przede wszystkim rodziców w pierwszej kolejności, no i oczywiście nas, pedagogów, nauczycieli.
A jest jakiś wiek, gdzie ten hejt pojawia się najczęściej?
Trudno powiedzieć. Ze statystyk, które gdzieś tam miałam okazję widzieć, to...
Nawet z doświadczenia.
Czy z doświadczenia, tak. No to oczywiście te osoby, które wchodzą w wiek dorastania, śmiało sobie poczynają i tak mniej więcej od 12 do 24 roku życia, jak podają jakieś tam statystyki, to co druga osoba spotkała się z hejtem.
A płeć damska czy męska jest bardziej narażona? Gdzie się to nasila?
Niestety tutaj na niekorzyść panów, że panowie częściej hejtują.
Jakie formy może przybierać ten hejt?
To oczernianie przede wszystkim, wyzwiska, ośmieszanie, poniżanie.
Jakie sygnały powinny zaniepokoić rodziców?
No przede wszystkim to spadek nastroju, smutek, to, że dziecko rano komunikuje, że na przykład nie chce iść do szkoły, bo boli go głowa albo boli go brzuszek, tak? To są takie typowo, takie wycofywanie się powolne z takiej aktywności. No i myślę, że wtedy powinien być taka reakcja rodzica i tutaj głębsza rozmowa z dzieckiem, co się dzieje. Jeśli dziecko komunikuje, rzeczywiście spotkało się z hejtem w szkole, czy są to osoby, które gdzieś tam są blisko niego w szkole, no to najczęściej jest tak, że zgłasza nam w szkole i my wtedy już rozmawiamy, wyjaśniamy, prowadzimy mediacje między uczniami. Jeśli to nie przynosi skutku, to oczywiście również między rodzicami.
A dzieci czy młodzież mają problem z tym, żeby przyjść do was, do pedagogów i powiedzieć o swoim problemie? Przychodzą dopiero wtedy, kiedy faktycznie jest już bardzo źle i widzą, że nie dają sobie z tym rady.
No i różnie jest z tym. Ja akurat Mam dobry kontakt ze starszymi klasami, 7-8. Jest grupa, która rzeczywiście przychodzi i komunikuje. Sami po prostu przychodzą do pedagoga i chcą rozmawiać. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy dowiadujemy się na przykład od wychowawcy, czy po prostu rodzic zgłasza, że zauważył na przykład w telefonie dziecka jakieś niewłaściwe słowa i wtedy przychodzi, zgłasza, no i rozmawiamy, wyjaśniamy to u nas już w szkole z osobami zainteresowanymi. Co też jest bardzo, bardzo takie pozytywne. Chodzi tutaj, że rodzice no, ufają nam, tak? I chcą współpracować i rozwiązywać te problemy.
Jak wyglądają takie rozmowy, takie spotkania, rozwiązywanie takich problemów, kiedy pojawia się hejt? To jest przede wszystkim rozmowa, czy początkowo jest to rozmowa z samą osobą pokrzywdzoną, czy może później ze sprawcą, może z rodzicami? Jakie są te pierwsze i później kolejne kroki?
Jeśli otrzymujemy zgłoszenie od rodzica, no to oczywiście wysłuchujemy, co rodzic chce nam przekazać, rozmawiamy z dzieckiem, rozmawiamy też z osobą, która jest sprawcą hejtu, no i ustalamy w trakcie rozmowy, co robimy dalej. Najczęściej jest tak, że wzywamy obydwoje rodziców. Zresztą nasi rodzice bardzo chętnie współpracują i chcą być obecni podczas takich rozmów. Jeśli jedno dziecko jest skrzywdzone, to prowadzimy takie mediacje i rzeczywiście są obecni obydwoje rodziców. Obydwie strony gdzieś tam reagują, chcą współpracować. Także tutaj duży ukłon do rodziców.
Właśnie to przynosi efekty. Później widać poprawę, że rodzice mają jeszcze w tym XXI wieku wpływ na swoje pociechy?
Tak. Przychodzą chętnie, współpracują, dzielą się swoimi troskami. Wtedy możemy też pomóc, pokierować, co ewentualnie zrobić dalej. Tak? Jeśli nasze wsparcie gdzieś tam nie pomaga, to możemy skierować takie dziecko, rodzica z dzieckiem do psychologa po jakieś większe wsparcie, czy na przykład na terapię.
Właśnie.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, oczywiście.
Tak, bo chyba należy pamiętać o tym, że hejt to nie tylko ta osoba pokrzywdzona, ale też druga strona, czyli oprawca, ta osoba, która, no powiedzmy wprost, znęca się nad kolegą czy koleżanką i chyba takie zachowania też nie biorą się znikąd, tylko muszą mieć swoje podłoże.
Zgadza się. Są to osoby, które gdzieś tam, myślę, że chwilowo pogubiły się w swoim świecie. Czasami mają jakieś trudności w domu, w rodzinie, czy są to jakieś konflikty z rówieśnikami. Gdzieś tam przejawiają swoje też poczucie takie zagrożenia, poczucie niższej wartości reagują w ten sposób i chcą po prostu dokuczyć komuś, żeby no chwilowo pewnie sobie sprawić jakąś taką satysfakcję.
Widzicie czasami taką skruchę w nich? Że w pewnym momencie widzą, że tak, ja źle zrobiłem, ja krzywdziłem ją czy jego i mogło to się zakończyć naprawdę bardzo źle.
Tak, podczas rozmów i później takiego monitorowania, bo oczywiście to nie kończy się na jednej rozmowie, ale później jako pedagog monitoruję, rozmawiam z tymi osobami, wracamy do tematu, sprawdzam, czy wszystko jest w porządku, czy jakby ten hejt ustąpił, czy jakieś niewłaściwe zachowania, które miały miejsce wcześniej. Osoba, która sprawiła przykrość, w większości przypadków rzeczywiście jest jej przykro. Mówią na przykład dzieciaki, że nie miało świadomości, że to może kogoś zaboleć, czy przyjąć po prostu taką formę.
Jak rozmawiać z młodzieżą, by zapobiegać takim sytuacjom? Czy w ogóle ten dzisiejszy współczesny świat sprzyja temu, żeby hejtu nie było, żeby ten hejt się nie pojawiał?
Oj, trudne pytanie, czy tak, jak temu
może
zapobiec.
Tak.
Natomiast no, ja jestem zwolennikiem rozmowy i uważam, że można wszystko załatwić rozmową, tak? Potrzeba tylko oczywiście odrobiny otwartości z każdej strony. Ja zawsze chętnie rozmawiam ze swoimi uczniami, mogą przyjść w każdej chwili. Jeśli coś się dzieje, próbuję pomagać i wspierać. Jeśli widzę, że jest to większy problem, no to wtedy rozmawiamy z rodzicami i szukamy dalszej pomocy.
na godzinach wychowawczych też rozmawiacie o takich sytuacjach?
Tak, oczywiście wychowawcy klas podczas godzin wychowawczych mają takie zajęcia z młodszymi dzieciakami. Rozmawiamy i mamy taki cykl zajęć dotyczących emocji. Nazywamy te emocje, jak można reagować. Dzieci świetnie na tych zajęciach reagują. Robimy różne na przykład takie prace, żeby pokazać, jak wygląda każda emocja. To już to robimy od przedszkola i w klasach 1-3. Natomiast w klasach tych starszych rzeczywiście wychowawcy mają tutaj duże pole do działania. Są oczywiście zajęcia w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, który realizujemy. I na przykład w tamtym roku udało nam się zrealizować taki program Nawigacja w każdą pogodę. To był dla klas 6-8 i taki program Cukierki dla klas trzecich. Także rozmawiamy i staramy się gdzieś tam wciągać młodzież do rozmowy, żeby byli tacy otwarci i rozmawiali o tym.
Właśnie, czy kiedy rozpoczyna się temat hejtu i rozmawiacie w klasie, w grupie, to jest taka cisza jak makiem zasiał, że gdzieś tam widać, że pojawia się w ich głowach refleksja?
Tak. Chyba to dobrze pani to ujęła, tak to się odbywa i później gdzieś tam dopiero w dalszej części pojawiają się jakieś właśnie pytania.
To dobrze, że to do nich trafia, chociaż w taki sposób.
No oczywiście. Po to robimy te wszystkie zajęcia, programy, żeby przenosiły jakieś efekty, ale rzeczywiście generalnie młodzież chętnie rozmawia na te tematy. Ta współpraca z rodzicami jest bardzo ważna. Tak samo kontakt rodzica z dzieckiem w domu jest niezmiernie istotny, bo jakby rodzic w pierwszej kolejności zauważa, że coś się z dzieckiem dzieje. No i przede wszystkim, tak jak mówiłam, po spadku jakiejś formy pojawiają się smuteczki jakieś. Dziecko nie chce czegoś wykonywać, nie chce chodzić na przykład na swoje ulubione zajęcia jakieś dodatkowe, czy na przykład nie chce spotykać się ze swoimi rówieśnikami, z którymi częściej spędzał czas, od razu można to wychwycić. I najczęściej rodzice właśnie w ten sposób zauważają, że coś jest nie tak, no i szukają przyczyny. Też rozmawiają sami ze sobą, tak, bo znają się w tym środowisku, więc jeśli jest to osoba, z którą się lepiej znają, to też wyjaśniają na bieżąco.
A ja się zastanawiam jeszcze, pani pedagog, w jaki sposób, i to będzie już ostatnie nasze pytanie, w jaki sposób rozmawia się z osobą, która doświadcza tego hejtu, a jak rozmawia się z osobą, która się tego hejtu dopuszcza?
Na osoba, która się dopuszcza hejtu, to oczywiście w pierwszej kolejności to jest takie wyparcie, tak, że to nie ja, że to nie to. Próbuję jakby troszeczkę może zbagatelizować to wszystko. Natomiast przy dłuższej rozmowie, kiedy też konfrontujemy z osobą, która doświadczyła tego hejtu, próbujemy się po kolei dowiedzieć przyczyn, jak to wyglądało, jak to długo trwało, no to wtedy rzeczywiście już jakby możemy o tym tak szerzej porozmawiać i wtedy również osoba, która sprawiła przykrość, no jest jej po prostu przykro, tak? Dochodzi do wniosku, że rzeczywiście nie powinna tak postąpić, że może można było inaczej ten problem rozwiązać, no ale tak jak mówiłam, no uczymy się swoich zachowań, swoich emocji i dzieci czasami po prostu nie wiedzą, jak zareagować na daną sytuację i reagują tak, jak potrafią. Stąd właśnie wynikają takie różne nieporozumienia i zdarzenia.
Dlatego na koniec chyba apel do rodziców, by mieli oczy dookoła głowy, bo nie ma sytuacji bez wyjścia, nawet jeśli wydaje się, że jest bardzo trudna.
Dokładnie tak. Reagujemy na wszelkie przejawy agresji, wyjaśniamy, jesteśmy naprawdę otwarci jako szkoła, więc rodzice myślę, że to czują i ufają nam, zgłaszają się z różnymi sprawami i pomagamy im, no, tak jak potrafimy. Zawsze w każdej sytuacji tak jest.
Bardzo dziękuję. Marzena Wasilewska, pedagog w szkole podstawowej w Konarzycach, była naszym dzisiejszym gościem w audycji Żyj Zdrowo. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Żyj Zdrowo. Audycja o profilaktyce uzależnień realizowana we współpracy z gminą Łomża.